słowa w języku angielskim, które każdy według mnie w biznesie powinien znać przy dzisiejszym znaczeniu języka angielskiego. Uwaga, to są słowa podobne bardzo często do siebie, albo nawet w brzmieniu, ale także znaczeniowo. Pokażę różnice, jakie się tutaj pojawiają. Warto wiedzieć.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Pierwsza para. Warranty i guarantee. Co to jest warranty? Warranty to gwarancja, a guarantee to też gwarancja, ale warranty przez W oznacza formalną, prawną, pisemną gwarancję dotyczącą produktu. Chociaż nie musi być też samego produktu, można znaleźć kompilację, usługi produktu i tak dalej. Natomiast guarantee to jest takie gwarantowanie pod tytułem gwarantuje Ci satysfakcję. A więc nie tyle formalna, ile gwarancja zapewnienie, szersze znaczenie, może być ustna, dotyczy jakości, efektu, satysfakcji, wyniku i tak dalej. I przyjrzyjmy się w tym momencie takim zdaniu. The product comes with a 2-year warranty. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją. Tu ewidentnie warranty. We guarantee customer satisfaction. Gwarantujemy satysfakcję klienta. No i myślę, że tutaj już więcej nie trzeba tłumaczyć. W języku polskim jest i gwarancja. Na przykład gwarantuje Ci sukces w tym obszarze albo gwarantuje Ci to, że w ciągu 2 lat wymienię Ci ten produkt, jeżeli cokolwiek z nim nie będzie tak. I tu masz dokument potwierdzający tę gwarancję. Tak a propos tę gwarancję, w języku polskim można powiedzieć tą gwarancję albo tę gwarancję, ale napisać poprawnie to napisać 2 razy N. Ale to tak przy okazji mi się nasunęło z lekcji. Kolejne 2 słowa nie brzmią podobnie, ale w języku polskim brzmią podobnie, bo mówimy tutaj o zysku, o korzyści. I mamy tutaj 2 słowa. Profit i gain. Jaka jest różnica między profit a gain? No, w języku potocznym profit to jest zysk. Może być finansowy, biznesowy. Ktoś zyskuje profits from something. Zyskuje coś najczęściej finansowego, namacalnego, wymiernego. Natomiast gain to jest korzyść, przyrost. Ma szersze znaczenie, nie tylko finansowe. I tutaj uwaga, what are you going to gain from it? Tak? Co masz, jaką korzyść miasz z tego wyciągnąć? Ale uwaga, w języku biznesowym, a konkretnie finansowym, to jest zasadnicza różnica. Profit dotyczy zysku finansowego z operacji. I dlatego na przykład, jeżeli mamy tak zwany income statement, o którym będziemy za chwileczkę mówić, czyli rachunek strat i zysków, no to właśnie tam chodzi o ten zysk. Na końcu, jak są wpływy i rozchody, koszty, to gdzieś na końcu tego dokumentu jest albo strata, albo zysk. No i tutaj strata to jest loss, ale zysk to jest profit. I tu nie będzie gain, to będzie profit. Natomiast kiedy jest gain? Gain w języku finansowym to jest różnica zysk w języku polskim uzyskiwany na skutek różnicy pomiędzy kapitałem wejściowym i wyjściowym. Czyli na przykład, jeżeli ja mam firmę, którą kupiłem za jakąś sumę, a sprzedałem za wyższą, to ta różnica to będzie gain. Albo na przykład mam w ramach firmy zakupiony budynek. Kupiłem go za 300 tysięcy złotych, tak? No ale później za 5 lat sprzedaję ten budynek i sprzedaję go za 700 tysięcy złotych. Różnica to jest gain, a nie profit. I to jest to wytłumaczenie. No ale teraz popatrzmy się na przykład. The company reported a net profit of $2 million. Ok? W związku z tym jest to definitywnie net profit, prawda? Zysk netto. Natomiast we achieved significant gains in market share. Osiągnęliśmy znaczący wzrost udziału w rynku. We achieved significant gains in market share. Oznacza też zysk. ale to jest korzyść, wzrost udziału w rynku jako gain. Cooperation versus collaboration. Dwa słowa, które mogą się mylić, ale zaraz wyjaśnię to i będzie to klarowne. No, słowo collaboration po polsku troszkę ma taką konotację, a właściwie nie troszkę, tylko negatywną, bo kolaborować to znaczy zdradzać. No, wiadomo, że na przykład Polska była jednym z niewielu krajów, których rząd, żaden oficjalny reprezentant rządu polskiego nie kolaborował z Niemcami, prawda? Natomiast, a były takie narody, no większość narodów w Europie, tak jak Norwegia, tak jak Holandia, tak jak Dania czy Francja, no miały rządy, które kolaborowały. Węgry, Rumunia. Niewiele nie kolaborowało, na przykład Serbia czy Polska. Ale słowo collaboration po angielsku nie oznacza kolaborowania po polsku. Collaboration to jest współpraca. A cooperation jest też współpraca. I tu znowu pokażę pewne delikatne różnice. Pierwsza różnica jest następująca. Otóż słowo cooperation oznacza współpracę, ogólną koordynację działań. Jeśli ktoś z kimś współpracuje, tak to wygląda. Ale collaboration to jest ścisła współpraca. Wspólne tworzenie, praca nad czymś, jakiś wspólny projekt. Ale uwaga, tu dodaję od razu. I to jest takie współdziałanie partnerskie, collaboration. Natomiast cooperation jest rozumiane generalnie, współpraca rozumiana w bardzo różny sposób, ale uwaga, jest taki niuans. Otóż, jeżeli ty masz klienta i współpracujesz z nim, a ty jesteś dostawcą, to w tej kindersztubie biznesowej to ty jemu dostarczasz usługę. W związku z tym to będzie szybciej cooperation. I cooperate with you. Czyli ja ci dostarczam pewną usługę. Czyli w pewnym sensie ja daję usługę tobie, czyli ja ci dostarczam. To ja jestem tą osobą, która będzie się starać, żeby dać ci jak najlepszy serwis. Czyli to jest ten jeden kierunek. Cooperation, I cooperate with you. Natomiast collaboration będzie oznaczało współpracę na równi. Ja nie dostarczam ci usługi, tylko jesteśmy partnerami. Na przykład, no, mamy jakiś wspólny projekt, który realizujemy, prawda? I to jest ta różnica. A więc mamy biznesowo collaborate, to jest współpracować na równi. Cooperate to jest dostarczać pewną usługę. Czyli jestem na tej pozycji usługodawcy, a druga strona odbiorca. Natomiast drugi sposób spojrzenia, bardziej kolokwialny, niezwiązany z biznesem, to jest cooperation, będzie rozumiana luźna współpraca, ogólna koordynacja zadań, a collaboration to ścisła współpraca w jakimś projekcie, w jakimś przedsięwzięciu i tam już jesteśmy partnerami i to jest takie no, bardzo skonkretyzowane. No i tyle. The two departments are working in close cooperation, prawda? Dwa oddziały pracują, można powiedzieć, współpracują ze sobą, tak? To jest close cooperation i to jest w takim języku kolokwialnym, ale the companies entered into a strategic collaboration. The companies entered into a strategic collaboration. Weszły w taką strategiczną współpracę. Tam już to słowo, firmy rozpoczęły strategiczną współpracę. To już jest taka bardzo konkretna wspólne działanie projektowe. Kolejny zestaw. Acquisition versus joint venture. Albo versus. To jest versus, to Anglik, Amerykanin, anglojęzyczna osoba też powie versus, chociaż to jest z łaciny, prawda? Acquisition, czyli porównanie versus joint venture. Acquisition to przejęcie. Okay? Jedna firma kupuje drugą. Joint venture, wspólne przedsięwzięcie. Dwie firmy tworzą nowy podmiot. Łączą siły, tworzą nowy podmiot. I to jest joint venture. A różnica? Acquisition oznacza, akwizycja po polsku, oznacza kontrolę jednej firmy nad drugą, gdzie joint venture oznacza współdzielenie kontroli i ryzyka. No i tu jest takie typowe partnerstwo. Popatrzmy na przykłady. The acquisition expanded our international presence. Przejęcie rozszerzyło naszą obecność międzynarodową. They formed a joint venture to enter the Asian market. Utworzyli wspólne przedsięwzięcie, aby wejść na rynek azjatycki. No i oczywiście joint venture ma też formalne znaczenie w języku biznesowym, finansowym, że to jest pewien rodzaj układu, biznesowo-finansowego, jest to umowa joint venture, no i będziemy to tłumaczyć wspólne przedsięwzięcie od strony formalnej, także możemy też użyć kolokwialnie joint venture, połączyli siły. Liquidity versus assets. Liquidity versus assets. Liquidity to jest płynność finansowa, zdolność do regulowania zobowiązań. They lost their liquidity. Utracili płynność finansową. Assets to są aktywa, majątek firmy, assets. No i teraz popatrzmy się na takie różnice. Liquidity dotyczy dostępności gotówki lub środków łatwo zamienialnych na gotówkę, czyli tak zwane liquid assets. Popatrzcie się, łączę te dwa słowa. To są środki, można powiedzieć, płynne, tak? Liquid assets, czyli właśnie gotówka lub coś, co mogę bardzo szybko zamienić. Na przykład mogę sprzedać coś bardzo szybko, w związku z tym na przykład akcje jakiejś firmy są łatwo sprzedawalne. Mogę tutaj dysponować różnego rodzaju narzędziami finansowymi, które mogę zamienić na gotówkę, mogę nimi płacić. Natomiast assets, no to są środki. Aktywa. Ale teraz uwaga, znaczy to są aktywa, ale te aktywa mogą być liquid, ale assets mogą być także fixed. Co to znaczy? No to są trwałe, środki trwałe, takie jak budynek, jak ziemia, jak samochód i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga, oprócz tego są także, to dodam przy okazji, intangible assets. No bo intangible znaczy nienamacalne, jakby niedotykalne, tak? No co to będą intangible assets? Na przykład marka. Jaka jest wartość marki? No marka nie jest czymś dotykalnym, tylko to jest pewne wyobrażenie w głowach klienta, ale możemy obliczyć wartość tej marki. Tutaj taka ciekawostka, wartość marki dopiero, ona może być szacowana, ale dopiero można wpisać ją do ksiąg, jeżeli się ją spienięży, jeżeli ktoś ją kupi, bo nie można sobie stworzyć firmy, marka rośnie, nagle ona jest rozpoznawalna i sobie wpiszemy, że mamy dodatkowe 5 milionów albo 500 miliardów wartości markę. My ją możemy oszacować, ale ona dopiero będzie mogła być wpisana do ksiąg, jeżeli ją sprzedamy, jeżeli rynek potwierdzi to, że tyle kosztuje, albo ją kupimy. Jeżeli kupujemy markę, to wtedy wpisujemy ją do naszego, no właśnie, czego za chwileczkę będziemy mówić. Teraz popatrzmy się. The company maintains strong liquidity. Firma utrzymuje wysoką płynność finansową, czyli nie brakuje z gotówki, ale our total assets increased this year. Nasze aktywa ogółem wzrosły w tym roku. A więc mamy tutaj porównanie liquidity, to jest ta płynność gotówkowa, a finansowa, natomiast aktywa to są assets. No i teraz popatrzmy się jeszcze na dwie nazwy. Income statement to jest rachunek strat i zysków. No i teraz mamy wpływy do firmy ze sprzedaży, no i mamy też rozchody, konkretnie rzecz biorąc mamy jakieś wydatki, na końcu zostaje albo zysk, albo strata. I dokument, który to opisuje, czyli dokument finansowy pokazujący przychody, koszty i zysk w określonym czasie. No, a można to przedstawić w miesiącu, na pewno w roku dla rozliczeń podatkowych potrzebne to jest robienie raz do roku, można kwartalnie i tak dalej. Przykład, the income statement shows a steady increase in revenue. Rachunek zysków i strat pokazuje stały wzrost przychodów. No ale jest jeszcze inny dokument, bo to był income statement, rachunek strat i zysków, natomiast, czyli rachunek przychodów w języku angielskim dokładnie to brzmi, no, ale po polsku formalnie tłumaczy się rachunek strat i zysków. A teraz uwaga, jest coś takiego jak balance sheet. Co to jest balance sheet? To jest bilans firmy. Dokument przedstawiający aktywa, zobowiązania i kapitał własny w danym momencie. No bo popatrzmy się, w ciągu roku wpływa coś, tak, ze sprzedaży, ale mamy na to wydatki, żeby to sprzedać. No i na końcu zostaje nam zysk albo strata. Ale oprócz tego firma ma jeszcze jakieś środki, na przykład ma gotówkę, ma samochody, ma budynki, ma sprzęt różnego rodzaju, cokolwiek to jest, posiada to oraz ma zobowiązania. Na przykład na budynku jest pożyczka bankowa, prawda? Po angielsku mortgage, czyli w tym wypadku tak naprawdę ta wartość tego domu to jest różnica między tym, ile tego budynku, ile jest budynek wart, a ile jakby wisi na tym budynku obciążenia, jeśli chodzi o spłatę. No i kapitał własny w tym budynku, no to jeżeli my jesteśmy wywinni 300 tysięcy, a budynek jest wart 500, to jest 200 tysięcy. I to jest bilans. I teraz, kiedy patrzymy na firmę, możemy patrzeć przez pryzmat, ile firma zyskuje, traci na przestrzeni czasu, tak, w związku ze sprzedażą, z operacjami, ale możemy też popatrzeć na to, co firma ma, ile jest zobowiązana, a w związku z tym, jaka jest różnica między assets, między tym, co firma ma, a zobowiązaniami. A więc bilans odzwierciedla sytuację finansową firmy także. A więc balance sheet. No, dlaczego balance sheet? No bo to jest arkusz, który pokazuje równowagę. Musi być równowaga, no bo jeżeli mamy po jednej stronie środki trwałe, ich wartość oraz wszystkie inne środki, co firma ma, po drugiej stronie mamy zobowiązania, no i zobowiązania są mniejsze niż środki, no to znaczy, że kapitał własny firmy jest jakiś tam. Jak firma jest, ma 4 miliony, a jest zobowiązana 2,5 miliony do spłat różnych, no to ma 1,5 miliona kapitału własnego. Ale jeżeli firma ma 3 miliony, a zobowiązania 4, no to no, niestety brakuje jeszcze milion, czyli ma ujemny to jakby kapitał. Kolejne słowo, bardzo ważne, rzadko używane, to jest longevity. Longevity możemy tłumaczyć na dwa sposoby. Longevity to jest długowieczność, trwałość i to może być firmy, produktu, relacji. Ale w języku angielskim longevity jest szczególnie używane w stosunku do trwałości działania firmy, czyli zdolność do utrzymania firmy na rynku przez dłuższy czas. Czyli ja mogę w danym roku mieć świetne wyniki, ale niestety mogę nie zadbać w tym wszystkim longevity. Co się stanie w przyszłym roku? Na przykład posprzedawać coś, obiecywać cuda na kiju, tak? Zobowiązać się do różnych serwisów. Później okaże się, że produkt nie był dobry i zjedzą mnie usługi, reklamacje i tak dalej. No i w przyszłym roku firma może paść, prawda? Czyli no longevity. Nie ma tej długowieczności, tej zdolności do utrzymania się na rynku. Ale longevity może też wynikać z tego, że firma się zmienia, dostosowuje do zmian rynkowych i tak dalej. Dlatego dbamy, we care for longevity. W związku z tym taka jest to kolejność. Popatrzmy, longevity in the market depends on continuous innovation, prawda? Czyli długowieczność, umiejętność utrzymania się na rynku zależy, depends on continuous innovation, od ciągłych innowacji, od tego procesu ciągłych innowacji. No i tu się pojawia w związku z tym słowo investment, inwestycja, zaangażowanie kapitału w celu osiągnięcia przyszłych korzyści finansowych. No i teraz jeżeli inwestujemy w coś, no to nie spodziewamy się momentalnie zwrotu zazwyczaj, tylko inwestujemy te pieniądze, aby one, no pieniądze, możemy inwestować też pracę, różnego rodzaju elementy, no które jednak gdzieś tam zawsze na końcu są jakoś zamienialne, można przeliczyć na pieniądze. W związku z tym, jeżeli ktoś odpowiednio inwestuje, to buduje szansę na to, żeby no na przykład mieć longevity albo mieć jakieś inne korzyści finansowe. No i teraz the investment will generate long-term returns, czyli ta inwestycja przyniesie długoterminowe zyski. I to jest, myślę, logiczne. No i teraz uwaga, continuous improvement. To jest coś, co tłumaczy się na język polski ciągłe doskonalenie czegoś, firmy i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych continuous improvement jest rozumiane jeszcze inaczej. To jest pewna filozofia porównywalna do japońskiego Gemba Kaizen. Gemba, miejsce pracy, Kaizen to jest poprawa, rozwój i tak dalej. Japończyk przychodzący do pracy codziennie patrzy, co może, to jest ich w kulturze, co może poprawić. Przygląda się temu, prawda? Zakłada z góry, że będzie szukał rozwoju, zmian, poprawy i tak dalej. Nie zostawia czegoś tak sobie po prostu. W Stanach Zjednoczonych jest to continuous improvement. To jest kultura, w którym cały czas rozglądają się, co można poprawić, jak można uzyskać przewagę, jak można wykorzystać nasze zasoby lepiej, jakie poprawki zrobić, co skorygować. Stały proces ulepszania produktów, usług lub procesów. I tutaj jest kwestia, bo to są też procesy. Continuous improvement is part of our company culture. No właśnie tu o tym powiedziałem, co jest tak charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Europejczyk jest znany z tego, że jest tam, gdzie jest, patrzy to, co jest i już. Tak? Amerykanin siedzi, patrzy i już szuka, co by tu zmienić, poprawić, jakby podnieść konkurencyjność. To jest uproszczenie, ale ono ma rację bytu, bo jeżeli popatrzymy nawet na Europę Zachodnią, no to szczególnie, bo w Polsce może już tak do końca nie jest, a nawet bardzo nie jest, bo Polacy są bardzo aktywni i jednak szukają cały czas. No i tyle by było na dzisiaj, ale dodam jeszcze jedno słowo, które warto sobie powtórzyć. Pisze się delete i dużo osób mówi delete. A to jest bardzo niepoprawne powiedzenie. Ktoś tego nie zrozumie. słowo, które w komputerze, nie we wszystkich, ale w pecetach mamy wpisane delete, czyta się delete, delete, delete. To delete something, czyli wymazać coś, a wykreślić, pozbyć się tego z miejsca, w którym jest. To tak gwoli dodatku. Mam nadzieję, że to przybliżyło nam pewne kwestie dotyczące zarówno wiedzy dotyczącej słów, jak i samych słów w języku angielskim, zwłaszcza, że no, język angielski to lingua franca. Lingua franca, czyli to język międzynarodowy, już ogólnie uznany wszędzie. Esperanto nie wypaliło, bo się okazało sztucznym tworem, a angielski stał się naturalnie językiem tej komunikacji międzynarodowej. Dawniej był francuski za dyplomację, dlatego Francuzi mają taką gulę tutaj, bo utracili swoją pozycję nie tylko rynkową, ale językową, a więc to kwestia prestiżu. I język angielski takowym się stał. A słowa, które żeśmy sobie wypowiedzieli, to warranty, guarantee, profit, gain, cooperation, collaboration, acquisition, joint venture, liquidity, assets, income statement, balance sheet. Tutaj słowo sheet trzeba powiedzieć bardzo twardo. To i jest szerokie. Sheet, żeby nie powiedzieć shit, bo to brzmi niezbyt ładnie po angielsku. Longevity, investment, continuous improvement, delete. Na ekranie widzisz link, także w opisie tego filmu. Warto kliknąć na ten link i ściągnąć sobie ten materiał do siebie. Dlaczego? Wyobraź sobie, stoisz gdzieś w kolejce, masz chwilę czasu, włączasz sobie i powtarzasz sobie to. Więc to jest taki fajny moment, trening. Czyni cię mistrzem, więc warto to powtórzyć. Quest for English i Quest Change Managers. Dlaczego te dwa obszary? Proponujemy Ci pierwszy na świecie, jedyny tego typu program. Program Business English, który oparty jest o moc materiałów wideo, audio oraz oczywiście o materiał drukowany, pisany. Ten, w którym zawarta jest najbardziej nowoczesna wiedza biznesowa, a jednocześnie wszystko oparte jest o proces rozwijania języka angielskiego. I to uwaga, co jest bardzo unikalną kwestią. Na dwóch poziomach językowych. Pierwszy, zielony, to poziom dla średnio zaawansowanych. Jeżeli nie znasz angielskiego swobodnie, ale już nim operujesz, już dajesz sobie w nim radę, to wiadomo, że ten program jest dla Ciebie. Poziom czerwony to dla tych zaawansowanych, może bardziej zaawansowanych, w ten sposób też można to ująć. W każdym razie będziesz sobie dobierać odpowiednie materiały, rozwijając wiedzę biznesową w zależności od tego, jak się czujesz w języku angielskim. A przecież chodzi tutaj o rozwój, ale aby się rozwijać, trzeba wykorzystywać to, co nas motywuje. Dlatego ten program został stworzony tak, abyś Ty mogła swobodnie podchodzić do tych kroków, do których Cię zapraszamy, aby nie było tego stresu. I teraz uwaga, to, co jest także unikalne w tym programie, to to, że wiedza podawana tam jest wiedzą absolutnie inną niż wiedza akademicka. Program zbudowany jest na bazie tak zwanej nielinearności. Co to znaczy? Podręcznik akademicki ma na przykład 500 stron i co jest tam ważne dla studenta? No wszystko to, co będzie na egzaminie. A w życiu? A w życiu jest zupełnie inaczej. Być może 5% z tego podręcznika to jest to, czego powinniśmy na wstępie dotykać, rozwijać, wsadzać to w życie po prostu. Natomiast, jeżeli ja tego nie mam podanego w ten sposób, jest bardzo ciężko rozpocząć. Tu mamy program, który pokazuje nam konkretne kwestie z najbardziej nowoczesną wiedzą i sugestią, w jakiej kolejności wdrażać w życie. Business English to ponad 200 lekcji audio i wideo. Co to oznacza dla Ciebie od strony praktycznej, życiowej, ale także motywacyjnej? To ogrom materiału, z którego możesz wybierać to, co Cię interesuje. To był jeden z celów, który przyświecał nam w tworzeniu tego programu. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem biznesu i chcesz rozwijać swój język angielski, ale jedynie w obszarach, które Cię bardzo konkretnie interesują, na przykład participative management albo social media marketing, bo to są akurat nowoczesne tematy.
A być może jesteś handlowcem i chcesz dowiedzieć się, co to jest czwarta generacja sprzedaży i piąta generacja sprzedaży. A może jesteś studentem, który oprócz tej wiedzy, którą wymaga się na studiach, chcesz mieć tę wiedzę, która da Ci lepszą pracę? A może jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, na przykład finansów, i chcesz uderzyć w kierunku znajomości języka angielskiego, która to znajomość pozwoli Ci wejść na szersze obszary zawodowe. To właśnie jest program dla Ciebie. I teraz uwaga, kiedy masz przed sobą ten program, nie tylko przyswajasz go swobodnie dzięki materiałowi wideo i audio, ale masz także materiały, które są przetłumaczone na język polski, tak aby można było korzystać z tego podręcznika jako z normalnego podręcznika i programu rozwijania nowoczesnej wiedzy biznesowej. Dlatego korzystaj. Korzystaj z tego, że pierwszy na świecie program wideo, audio do rozwijania Business English jest dzisiaj dla Ciebie dostępny. Jeżeli chcesz z nami się skontaktować, na ekranie widzisz teraz dwa adresy e-mail. Dlaczego? Jeden dotyczy Quest for English, drugi dotyczy Quest Change Managers, a więc English i Business. Business English. Zapraszamy serdecznie do tego, aby zrobić ten krok do przodu, który pozwoli Ci odnaleźć się w dzisiejszym świecie, świecie ekonomii biznesu, i pozwoli zdobywać świat zarówno ten na zewnątrz, czyli wtedy, kiedy wchodzimy w interakcję z zagranicą, jak i przede wszystkim być konkurencyjnym na rynku polskim, ponieważ on rośnie, jest coraz bardziej konkurencyjny i angielski, to dla Ciebie awans. Zapraszamy serdecznie, awans zawodowy, jak i mentalny, ten, który daje ogromną satysfakcję. Krzysztof Sarnecki.